Nocne rozmowy.
A my już sobie zdążyliśmy troszeczkę poopowiadać o szkole przed audycją i teraz w czasie przerwy muzycznej w naszym studiu. No, człowiek z krwi i kości związany ze szkołą, nauczyciel, ale także edukator Jarek Burchardt, nasz kolega redakcyjny, także współtwórca audycji z notatnika historyka. Witaj, Jarku.
Dzień dobry i dobry wieczór, tak bym powiedział. Tak. Witam się z Państwem, bo taka godzina, że już mamy dzień, ale jeszcze jest wieczór.
I piękne jest też to, że mówimy dobry wieczór. Jakiś czas temu nam jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę na to, że właściwie już nikt nie używa tego określenia dobry wieczór. A ty powiedziałeś, że jeśli witasz się z uczniami, bo jesteś nadal praktykującym nauczycielem, mówisz im dzień dobry, to słyszysz ciszę.
No jest różnie. Powiem ci, to jest te pierwsze 3 dni szkolne, tu się chcę podzielić tą informacją. Wchodzę do klasy, dzieci, pierwsza, druga klasa. Wchodzą, wybiegają liceum.
Mówimy o szkole średniej.
Tak, tak. Pracuję w 4. liceum i w 8. liceum w Poznaniu. Jeżeli ktoś nas słucha teraz z Gawiedzi i nauczycieli tych dwóch szkół, to...
I rodziców oczywiście.
Pozdrawiam serdecznie, że o tej godzinie ktoś jeszcze przy radioodbiorniku i może się uczy na jutrzejszy sprawdzian, bo taką
już są. Już zadałeś?
Nie. Ja zaliczam się do nauczycieli, którzy dają sobie taki rozruch, bo znam młodzież, to są wakacje. No przecież miałeś wakacje?
Miałem.
No i super.
No akurat końcówką roku zbiegło się z końcówką wakacji szkolnych, więc odczuwam, czy tak. Współodczuwam.
Czyli tak, że wracasz do pracy przed mikrofon, musisz się rozkręcić. Podobnie uczniowie i zaczęliśmy od tego dzień dobry. Ta gawiedź wchodzi gdzieś tam, każdy gdzieś na kogoś chce spojrzeć. Wchodzę mimo moich takich skromnych 2 metrów, zawsze mówię, jestem rzadko zauważalny i mówię dzień dobry, jest cisza. I gdzieś gawiedź nie zwraca uwagi, dopiero chwila uwagi, patrzą, dzień dobry państwu. I odpowiadają wszyscy tak nagle, taka kindersztuba się pojawia i mówią, dzień dobry panie profesorze. Ja. I to mi odpowiada. I to bardzo lubię i to cenię.
To jest element edukacji takiej szerszej niż tylko podręcznik.
Pozwolić im na to, że wchodzą, rzucają te swoje tornistry, zeszyty gdzieś tam i czekają, co to dalej będzie. Zaczynamy od dzień dobry. Później...
Tak jak kiedyś.
No jak zawsze, jak zawsze. Ja nie pamiętam...
Dzień dobry.
Tak, ale nikt nie staje już pod salą, dwójkami i wchodzimy wtedy do klas. A powiem państwu i tobie też, podzielę się taką informacją, że całkiem niedawno, chociaż nie wiem, dla mnie to jest tak, jakby było wczoraj, a pracę w liceum, które skończyłem, bo kończyłem, jestem absolwentem 4, zaczynałem na początku lat 90. Tam jeszcze był epizod służby wojskowej. To jeszcze byli nauczyciele, których ja pamiętam, ustawiali młodzież, 15, 16, 17, 18-latków pod salą i dwójkami wchodzili do sali. No, dzisiaj sobie tego nie wyobrażam.
Podejrzewam, że wielu z naszych słuchaczy ma w tym momencie niezłe skojarzenie z tym, jak wyglądał taki korytarz szkolny, jak wyglądały na przykład mundurki.
No, widzisz, ale przywołujesz czasy, kiedy były bluzy szkolne, a całkiem nie tak dawno był taki minister, który chciał przywrócić uniformizację, aby tego ucznia dostrzec poza przestrzenią szkolną. Tamte mundurki, które mieliśmy, to jest tradycja przedwojenna, daleka, nawet XIX-wieczna, bo ten uczeń miał się w tym mundurkiem tą uniformizacją odróżniać od pozostałych. Ale przecież my pamiętamy tarcze szkolne, ramiona,
które były ozdobione. Jakie były afery, jeżeli... Ta tarcza szkolna spruła się.
Spruła.
No, czy wisiała, każdy, dyndała.
No tak, ale każdy uczeń musiał się z tą tarczą swoją poruszać. Państwo pamiętacie, uczeń bez tarczy, patrol milicji i nagle chodź tutaj. Dlaczego nie ma tarczy? Legitymacja szkolna, kontakt z milicją wtedy nie był bezpieczny. Poza tym jazda tramwajem bez biletu, nie ma tarczy. No to już tak zwany poznański kanariuszcie ma, doprowadzany do szkoły. I tutaj jest ta kwestia, może nie karania, ale takiej suprymacji pewnych zachowań, które były normalne i my się temu podporządkowywaliśmy.
No dobrze, ale my mówimy o symbolach, ale bardziej chciałbym zapytać ciebie, także refleksję wywołać w państwie, którzy nas słuchacie, jak bardzo i czy w ogóle szkoła zmieniła się. Myślę o tym takim najważniejszym zadaniem szkoły, czyli o edukacji. Przede wszystkim o tym, no bo to, że są bardziej nowoczesne i jest wiele nie wiem, pomocy naukowych, o których nam się nie śniło, to jest jakby jedno. No ale z drugiej strony pytanie, czy sama nauka, zakłanie, to wszystko się bardzo zmieniło, czy wbrew pozorom...
To bym cię zapytał może, ale to jest twoja rola, pytanie mnie tutaj i państwa. No, powiedzmy, matura jest, tak? Zdajemy maturę.
Tak.
Zdajemy. Egzamin po podstawówce jest? Jest. W związku z tym tu się nic nie zmieniło. Ten rytuał, który był, czyli opanowanie pewnych treści z materiału, które pozwolą ci zdać ten egzamin, pozostały. Polska nie
ale
jest...
akcent się trochę nie przesunął?
Nie sądzę, bo zauważ, mamy egzamin po podstawówce. Jestem z czasów, gdzie egzaminu po podstawówce nie było, ale był egzamin do liceum.
Tak, wstępny do liceum.
To są lata, koniec lat 70. Musieliśmy zdać ten egzamin, zresztą do przeszłości za chwilę przejdę, ale tak, żeby cię uspokoić. Edukacja jest w liceach, w systemach nauczania we wszystkich państwach europejskich, które znam, bo do tego też może przejdę, porównamy sobie, bo my tak czasami narzekamy, że my się musimy uczyć, a jeżeli pojedziemy za granicę, to co, wchodzimy w system edukacji obcej. Ale trzymajmy się naszego podwórka, bo ten wątek, żeby zaliczyć cokolwiek, był od już poprzednich pokoleń. Egzamin do liceum, bo na nim stanęliśmy, był i był wyczerpujący. Zresztą dawniej system edukacyjny był tak podzielony, że to szkolnictwo zawodowe było priorytetem. Ty jesteś z Poznania?
Tak.
No to pamiętasz, koniec lat 70., początek lat 80. jest 11 czy 12 liceów ogólnokształcących.
To jeszcze aż tak, znaczy pamiętam początek lat 80. jako początek mojej podstawówki.
No to ja akurat byłem w liceum.
Pamiętam przeludnienie. Ja jestem z wyżu demograficznego.
A no widzisz, jestem akurat z tej części, która poszła do liceum, zdaliśmy egzaminy, a większa część mojej podstawówki poszła do szkół branżowych. Dzisiaj tak się nazywają szkół zawodowych, takich zawodówek przy zakładach
dzisiaj
pracy.
Już nie ma, no choćby w nazwie nie ma tej takiej stygmatyzacji tego określenia. Branżowa brzmi zdecydowanie.
No tak, to się tak nazywa dzisiaj, ale generalnie zakłady pracy, które były w Poznaniu, oczekiwały kadry, która będzie pracowała na poszczególnych zmianach. I dlatego też te wymagania były zupełnie inne. Do liceów z klasy, ja pamiętam moją podstawówkę, a kończyłem podstawówkę przy ulicy Przybyszewskiego, szkołę numer 71, sportową szkołę i do liceum poszła garstka. Reszta poszła do szkół zawodowych.
Zupełna odwrotność niż w późniejszych latach i tak samo to się przenosi potem na szkołę wyższą, gdzie był ten taki boom.
Nie zapominajmy, że na każdym etapie są egzaminy. I edukacja, bo zadałeś mi pytanie, czy rola szkoły się zmieniła? Nie zmieniła się. Wymagania są takie, jakie były, ale ci, którzy przyjmują tę wiedzę, trochę się zmienili, trochę są inne.
To zaraz o tym jeszcze porozmawiam, a ja zadam ci zagadkę. Jak myślisz, jeżeli mówimy o tym wyżu demograficznym, klasy oczywiście według litery alfabetu były określane, jaka była klasa, do której ja uczęszczałem. Jaki mogła mieć wyżu?
Już wiem, literkę. Ja ci powiem, że w tym wyżu, który przyszedł do czwórki w latach, początek lat 90. to była, 92-3, była klasa do J albo do H nawet. No, nie, przepraszam, J, chyba była H i J, do J było, tak?
No to ja J. blisko, ja chodziłem do piątej I.
No więc to są te numerki, czyli od A sobie policzymy, ile było klas na poziomie. I tu był problem z zagospodarowaniem sal, bo szkoły nie były z gumy. A poza tym, tak jak mówisz, zagospodarować sale lekcyjne. Dzisiaj dyrektorzy szkół w większości mają programy, które układają plany. Wystarczy wrzucić do komputera oczekiwania nauczycieli. Tak jest i po jakimś czasie
tam z tego
komputer
wypluwa.
Dokładnie. A są też szkoły, które pracują na kołkach. I wtedy były kołki i teraz grupa, mówimy o takich tablicach, gdzie utykano poszczególnych nauczycieli w poszczególnych klasach. Przepraszam, to tak, ale są szkoły jeszcze.
Ale wyobrażam sobie ten ból głowy dyrektora, który próbuje wtedy ogarnąć
na tej
korkowej tablicy.
O której kończyliśmy zajęcia, bo były zajęcia i do 17, i później. Zaczynało się 7:10. Nie wiem, czy ty chodziłeś do szkoły, kiedy na 7:10 trzeba było iść.
Chodziłem również. Jeszcze jedyny rok załapałem się na klasę, kiedy w pierwszej klasie szkoły podstawowej chodziło się także w soboty.
A widzisz, to ja jestem jestem jeszcze z czasów, kiedy sobota była normalnym dniem edukacyjnym. Przychodzi czas Solidarności, rok 81 i wtedy mamy nagle coś, co się nazywa wolną sobotą.
I to, że doświadczyli tego, proszę państwa, uczniowie, którzy wtedy nie zdawali sobie sprawy, że to trochę się dzieje no, na najwyższym szczeblu wydarzeń politycznych.
Tak, to jest takie nowum, ale o tej wolnej sobocie też możesz za chwilę, chociaż to jest ciekawe zagadnienie, ale to, o czym mówisz, wyż demograficzny trafia do szkół i szkoły nie są z gumy. I ta 7:10, godzina 7:10 i zajęcia na przykład z chemii albo z fizyki, albo z matematyki, ten nauczyciel się
poziom dwoi, koncentracji
dwoi, troi, za oknem świeci księżyc. Tak? I tutaj jest taka atmosfera dość jak z Nosferatu trochę, bo te wszystkie różne takie opowieści chemiczno-biologiczne sprawiają, że myślimy o czymś innym, a tu nagle do tablicy proszę i godzina 7:20, tak? To jest coś...
Bądź teraz silny, zwarty i gotowy coś z tablicą Mendelejewa za pan
nie, 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 brat. Ale nam to nie przeszkadzało. Tak, ja rozmawiam o tym, tak jak
trzeba.
To było wczoraj.
No tak. No proszę państwa, za chwileczkę chciałbym porozmawiać o tym, jacy dziś są uczniowie. Zresztą Jarek Burchard tutaj już troszeczkę to zaanonsował. Jeśli macie ochotę się swoimi wspomnieniami, takimi, jakimi my się trochę teraz przerzucamy, podzielić, oczywiście jesteśmy do państwa dyspozycji.
Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing.
rozmowy.
I szczególny numer do naszego studia 618-654-654 to gdyby Państwo mieli ochotę na wspominki szkolne albo też na świeże relacje ze szkoły, no bo to byt dynamiczny, w którym bardzo dużo się dzieje. Jeśli Państwo myślicie, że my sobie tutaj milczymy, patrzymy na siebie i słuchamy Ozzy Osbourne'a, który przed chwilą wyśpiewał Dreamera, no to Państwo się mylicie, dlatego że my cały czas sypiemy różnymi historyjkami z przeszłości. Szkoła to jest chyba taki katalizator wspomnień niesamowity. Jarek przed chwileczką powiedział pewnie nauczycielce, która... No to może Jarku, podziel się.
Tak, zaczęliśmy od tej godziny 7:10. Tutaj Państwo nie słyszeli naszych rozmów w czasie przerwy muzycznej. Ja się tutaj rozmarzyłem muzyką nie tylko Ozzy Osbourne'a, ale także historią pewnego innego muzyka, Jimmy'ego Morrisona, ale o nim może za chwilę, bo też rozmawialiśmy o tej 7:10, bo to nas tak zainspirowało, bo jeżeli zapytacie Państwo swoje dzieci, czy zaczynają tutaj gdzieś w Poznaniu zajęcia o 7:10 w jakim poznańskim liceum technicznym, czy w szkole zawodowej, no to warto byłoby ich zapytać, czy nauczyciele z drugiej strony są tak silni, zwarci, gotowi, że od razu przystępują do zajęć, otwierają dzienniki w komputerze, już od razu zaczynają coś tam mówić. Bo ja mam taką historię, która właśnie z tamtych czasów pochodzi. Ja miałem do czynienia z super nauczycielami w liceum, do którego chodziłem. Mówię o czwórce. No jedna z pań profesor... Tak się spieszyła na nasze zajęcia, że zapomniała pewnej części garderoby, że akurat idąc do szkoły, bo chodziliśmy na piechotę, nikt nas nie podwoził, ewentualnie tramwaj bądź autobus, to pani profesor wysiada z taksówki przede mną i w butach, w kożuchu, bo to była zima, wybiega do szkoły, a ja tak patrzę, spod tego kożucha jakaś część garderoby wychodzi i tak nie wiem, tak czy zwrócić uwagę, czy nie, bo to nie wypada. Wszedłem akurat na dyrektora szkoły, który mówi, Jarek, prędzej do szkoły, do klasy, już. Ale widział moje zmieszanie, spoglądając na panią profesor tak z boku i ja tak mówię, no, albo mi się przewidziało, albo nie, albo to była halka, albo to była koszula nocna. No i po chwili poszedłem do góry, do sali, kumpli spotkałem, siadamy, pisze, no pani nie ma, a to nagle wbiega nasz dyrektor. No dzisiaj wyjątkowo będziemy mieli lekcję propedeutyki, ja ją poprowadzę. Nikt nie pytał, dlaczego tej chemii nie ma, bo każdy oddychał z ulgą, a potem się okazało, już tajemnica Poliszynela, że pani profesor zdarzyło się, jak wstać, tak założyć kożuch na siebie, buty i prędko do szkoły. Nie znam dzisiaj takiej historii. Autentycznie. Trochę uczę już ponad 35 lat i no, nie zdarzyło mi się spotkać którejś z moich koleżanek, która tak szybko biegnąc na zajęcia byłaby może nie kompletnie ubrana, ale w takim stroju wczesnorannym.
Chociaż uczniów w stanie takiej rozsypki porannej to zdarzało mi się spotykać. Uczniowie właśnie. To pytanie, które w zasadzie kieruję do ciebie jako praktyka cały czas. Czy ten rybek, ci młodzi ludzie, których ty spotykasz teraz, którzy wchodzą w mury szkolne, różnią się jakoś bardzo od czasów twojej młodości szkolnych?
Absolutnie. Ja jestem takim nauczycielem, zresztą przychodzę tutaj do was, rozmawiamy o historii, wspominam tamte czasy.
Tak, to jest pan od histy, proszę państwa, tak. Dobrze. Przy okazji.
Od tego przedmiotu też. Nie różnią się niczym. Ja patrząc na nich, patrzę na siebie. Ja byłem takim enfant terrible, jak to mówię o sobie, albo vorien, jak mówią Francuzi, czyli nic po nim. Ja nie miałem nigdy problemu z nauką, ale z racji mojego wzrostu zawsze byłem bardzo ruchliwy. Dzisiaj by mi jakiś tam syndrom ktoś przypisał. Według jakiejś tam opinii psychologiczno-pedagogicznej miałbym tam jakąś kratkę.
Ja zastanawiam, czy każdy z nas naprawdę dzisiaj by nie był odpowiednio obrandowany
w moich
syndromami.
Właśnie czasów nikt nie zwraca uwagi na coś takiego, tylko od razu była ocena z zachowania. Zachowuję się niewłaściwie, proszę dzienniczek, tam był wpis do rodziców. I to było takie moje przekleństwo, jak to mówię, że zawsze jak byłem widoczny, albo nie, co się działo, to było na mnie. Natomiast uczeń dzisiaj jest dokładnie taki sam. On przychodzi do szkoły, mówię o liceum, przygotowany na tyle, na ile go ta podstawówka wypuściła. Jedną rzeczą, na którą zwracam uwagę, oni są mało samodzielni. My byliśmy zdecydowanie bardziej samodzielni. Przychodząc do liceów, byliśmy na tyle już praktycznie przygotowani do tego, co nas tam spotka, że kwestia pisania, mówienia, nawet kwestii językowych, obcych, plus zagadnień z przedmiotów ścisłych, z tym nie było problemu, nie było żadnego douczania, uzupełniania wiedzy.
Zwróciłeś uwagę, to jest jedna z rzeczy, które podobno tępisz u siebie w klasie, jeśli uczniowie używają klawiatury zamiast innych
tak,
form
to jest,
uwieczniania.
To jest coś
wiekopomnych.
Właśnie, z czym może nie tyle walczę, ale uważam, że jeżeli egzamin maturalny, egzamin po klasie ósmej, piszemy długopisem, piszemy na papierze, nikły procent młodzieży używa komputerów, bo są to specjalne uprawnienia, które garstka młodzieży ma, że ma stanowisko komputerowe i może pisać w edytorze tekstu.
Z racji jakichś tam, rozumiem, dysfunkcji.
Dysfunkcji,
tak?
Które są dokładnie, to wszyscy piszemy długopisami. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy w szkole zamiast zeszytów laptopy. Ja nie mówię o tabletach, na ekranie którego możemy pisać rysikiem, ale to też nie jest to samo, bo pisanie rysikiem po ekranie ciekłokrystalicznym nie zastępuje nam kartki papieru i długopisu. To jest może jakiś erzac, jakbyśmy mogli powiedzieć, bo z tego tabletu można to oczywiście zrzucić na kartkę papieru, bo takie mam oczekiwania od tych, którzy piszą w tym swoim tablecie, że w razie czego proszę mi to wydrukować, ja złożę podpis pod tym, jakąś ocenę wstawiłem, tu jestem staromodny, mimo że wstawiam ocenę tak, jak dzisiaj należy do dziennika elektronicznego, ale jeszcze wpisuję ocenę i uwieczniam to swoim podpisem, mówię, słuchajcie...
Nie masz takiego notesika własnego, prywatnego, w którym zapisujesz rzeczy na wszelki wypadek?
Kiedyś miałem, ale dawno zrezygnowałem.
Terabajty się zagubiły w jakiejś chmurze.
Kiedyś miałem taki, że zapisywałem, a potem gdzieś mi to zginęło i stwierdziłem, wpisuję ocenę, zeszyt i mówię, zawsze to jest. Rodzic ma prawo zażądać od ciebie tego zeszytu, chociaż wszystkie oceny rodzic widzi dzisiaj w dzienniku.
Nawet ale nie można nakłamać tak, jak zdarzało się rodzicom.
Ale są filmy, które pokazują nam, że są tacy specy komputerowi, którzy mogą te oceny z 1 zrobić 6. Ponoć tak jest, ale...
To ja bym już 6 dał, ale od razu z informatyki.
No tak, ale to takie... No dzisiaj to już jest karane, bo...
No tak, to jest...
Bo to już jest próba naruszenia czegoś, co nazywam ocenianiem, ale natomiast to, o czym wspomniałem, nie uznaję na lekcji czegoś, co się nazywa laptopem. Ta laptoptyzacja, jakbym to nazwał, która jest dość powszechna.
W końcu cyfryzacja szkoły. No to było hasło przez lata, przez świecające tutaj.
Nie chcę teraz mówić czegoś, czego będę żałował, że...
Wszystko, co pan powie, może być wykorzystane przeciwko panu w polskim systemie edukacji.
Dokładnie, ale powiem, że to politycy kreują szkołę, a nie szkoła jest kreowana przez tych, którzy tam pracują. To jest naprawdę rzecz dramatyczna, bo nakazuje nam się spełniać zachcianki. Powiem to takim wyraźnym głosem tego środowiska, zachcianki tych, którzy są akurat przy władzy, kolokwialnie powiedziałbym, i oni mają pomysły na edukację. Tych pomysłów, tego majsterkowania przy edukacji przez ostatnie 36 lat doświadczyłem kilkunastu takich różnych pomysłów, które najpierw były opiewane, że są super, potem były opluwane, że są złe i niedobre.
A potem znowu były super.
A potem były inne super. I teraz
bardziej super wypierają mniej super.
No, ale kto wpada na te pomysły? Nie środowisko szkolne. Czy ktoś kiedykolwiek pytał tych, którzy są tam zatrudnieni, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów, rodziców, czy jakakolwiek zmiana systemu, taki, który był, powiedzmy, 8-4, potem było, jak wiemy, coś typu 6-3-3. Dzisiaj jest powrót, a za parę lat, ja nie chcę nic mówić, bo nie jestem prorokiem, może znowu będzie system francuski typu przedszkole, potem podstawówka 5, a nie 6-letnia, potem skrócimy ten okres edukacyjny do, powiedzmy, kształtowania naszych młodych ludzi do 18 roku życia.
A to oczywiście nie pozostaje bez wpływu na młodych uczniów, na tych, którzy...
Ty zwracasz uwagę na to, co właśnie jest najważniejsze. Ten młody człowiek jest wkładany w ten system i ma postępować zgodnie z tym, jak ktoś to wymyślił, ale nie w szkole.
No ale czy w czasach naszej młodości też trochę tak nie było? Że jednak byliśmy tylko jakimś takim trybiczkiem w machinie szkolnej. I to jeszcze bardziej wtedy...
To ja cię zapytam, przepraszam, znowu tutaj odwracamy rolę. Czy na etapie twojej edukacji zmieniono ci system funkcjonowania?
No nie,
to już masz odpowiedź. A na etapie, jak masz teraz dzieci, powiedzmy, od podstawówki po liceum i dalej, no to doświadczyłeś już dwóch systemów.
O tak.
Jako rodzic doświadczyłem tylko jednej zmiany, no to akurat moje dzieci trafiły na tę gimnazjalną część.
To ja zaraz jeszcze będę pytał jeszcze raz o uczniów, natomiast na koniec tej części pytanie, które mi się nasunęło, następujące. Czy masz na przykład takich uczniów retro, którzy używają na przykład pióra?
Tak.
Naprawdę?
Bardzo dużo. I czasami proszę ich
o to
pióro.
Ale to piękne jest.
Ja mam takiego ucznia w mojej klasie, bo jestem wychowawcą klasy w czwórce, w klasie humanistycznej, który ma taki porządek na biurku, ma pióro, ma flamastry, ma zakreślacze, ma wszystko po kolei. Jestem pod wrażeniem, bo ja...
Człowiek analogowy.
Ale ja nie miałem nigdy takiego porządku na biurku, bo mam zawsze bałagan, czy w szkole, czy tutaj u nas. Tam, gdzie siedzę, to można to rozpoznać, że mam stertę papierów i ja się w tym orientuję. A to jest uczeń, który ma naprawdę pióro, ma zeszyt, ma podkreśla i to jest chłopak. To nie jest dziewczyna.
Proszę Państwa, no to okazuje się, że...
Że są tacy uczniowie.
Retroszkoła jeszcze gdzieś funkcjonuje, nie jest to szkoła. W chmurze.
Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, od nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, 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 późno jest. Sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Czas.
Wczesne rozmowy.
A w naszym studiu Jarek Burchard, kopalnia anegdot, opowieści o polskiej szkole. I tak sobie pomyślałem, że w tym wszystkim jest czas właśnie teraz na anegdoty, dlatego że zapytam cię o to, jaką wiedzą w tej chwili wykazują się uczniowie polskich szkół. My znamy te wszystkie humory zeszytów, to było zawsze. Mnie zszokowała historia sprzed paru dni usłyszana o uczennicy, która mówi, użyła określenia Westerplatte. Oczywiście chodziło o Westerplatte, ale to chyba nie dzwoniło w odpowiednim kościele.
Skoro mamy amerykanizację, McDonaldyzację, tak bym to powiedział, życia codziennego, mnie to naprawdę nie dziwi.
Czy ciebie jeszcze cokolwiek dziwi?
Już nie. Nic mnie nie zaskoczy, bo trudno mnie zaskoczyć czymkolwiek, bo oni są tacy przewidywalni już, tak bym powiedział.
Przewidywalni w czym?
W tym, co tworzą, bo naprawdę tworzą historię, a czasami posiłkują się sztuczną inteligencją i taka tutaj może anegdota z zeszłego roku szkolnego, bo zwykle zadaję młodzieży w klasach niehumanistycznych taką kompilację różnych filmów i zadaję pytanie do tego dość podchwytliwe, utrudniając im zastosowanie tego pytania, wrzut do czata GPT, sztuczna inteligencja im coś tam wygeneruje. I wyobraźcie sobie państwo, że zadałem pytanie nawiązujące do trylogii, do Ogniem i Mieczem, do Potopu i do pana Wołodyjowskiego. I nagle z pytania, które postawiłem, bo dotyczyło wspólnych bohaterów, wydarzeń, któryś z uczniów chyba wrzucił to w chat GPT. Czytam pewną odpowiedź, gdzie jest, a znacie państwo trylogię, postacie, gdzie w pierwszej części, czyli w Ogniem i Mieczem, jest umieszczony Kmicic, który walczy z Zagłobą, a przygląda się temu Wołodyjowski.
Który mówi, no panowie, no nie bijcie się.
Więc już stwierdziłem.
Dajcie już spokój.
I tam jeszcze była Oleńka w tle, więc to już mówię, twórczość.
Oleńka w ogóle?
Tak, była. Nie, zamiast, wiadomo, Bohuna i Heleny.
I Heleny, więc kurcy czówny.
No właśnie. I to jest pomysłowość moich uczniów, którzy wrzucają, bo potem się ten delikwent przyznał, że on poszedł na skróty, nie przeczytał, nie obejrzał, ale ma do dyspozycji pewien program i program mu dał odpowiedź.
Coś mówi jeszcze o Kościuszce, gdzie on walczył według czata GPT?
No właśnie, według czata GPT, a to nawet chyba jeszcze historia sprzed czata GPT, bo wtedy jeszcze chyba tego nie było. Była taka historia, że zadawałem pytania związane z II wojną światową. Siły polskie, wiadomo, walczyły w różnych bitwach, no i nagle dowiedziałem się, że pod Lenino, a to jest taka bitwa z II wojny światowej, walczył Tadeusz Kościuszko. No cóż, można, dywizja kościuszkowców, dlaczego nie Tadeusz Kościuszko? No ale jeżeli...
Ja, ale widzę w tym jakiś ślad wnioskowania.
No tak, dobrze, ale jeżeli byście się państwo...
Próba łączenia kropek, nieudana, ale jednak...
No tak, wykonana. Kościuszko walczy pod Lenino. Tak mówiono w przenośni kolokwialnie, że kościuszkowcy pod Lenino. No to dlaczego nie Kościuszko?
No chłopaki Kościuszki.
Ciekawszym zagadnieniem, i tu się zastanawiałem się, skąd się to wziął, też jakiś sprawdzian z historii sprzed kilkunastu lat, albo nawet dalej. No, kto napada na Polskę w 1939 roku? No i mamy tutaj dowcip, no, staram się powstrzymać, być poważnym, napada na Polskę Bundesliga. I nie wiem, czy to był żart, czy to nie wiem co, a dowodził wojskami niemieckimi generał Beckenbauer. No to już sądzę, że ktoś sobie żarty chciał zrobić sobie ze mnie raczej, bo nie potraktowałem tego w sposób poważny. I całkiem ciekawa anegdota z tegorocznej matury, bo sprawdzam, jestem też egzaminatorem. I w jednym z zadań, autor zadania, które dotyczyło rewolucji przemysłowej z XIX wieku, postawił pytanie, dlaczego w tekście występuje nazwa maszyny, które były używane w przemyśle, były nienawistne. No to abiturient odpisał, były nienawistne, bo szkodziły zdrowiu. No właśnie, już w XIX wieku mieliśmy świadomość, a oglądając albo czytając chociażby Ziemię Obiecaną, no tam akurat o zdrowiu to było niewiele, ale raczej było pokazane, że te maszyny jak już coś robią, to odbierają nam pracę.
Tak, ale i ludzie lądują na bruku.
Właśnie, na bruku.
Dobrze, ale to jest może dobre pytanie, bo my sobie tak szkujemy tutaj, ale jednak chciałbym cię zapytać, czy ten elementarny poziom wiedzy, z jakim ty się spotykasz, powiedziałeś, że takich dostajemy uczniów, jakich nam produkuje szkoła podstawowa, pewnie też trochę dom, no bo to nie jest tak, że się z domu nie wynosi pewnych rzeczy, nie nasiąka też wiedzą albo nie wiedzą. Czy on jest podobny do tego?
To jest inny.
Bo ja nie wiem, czy 30 lat temu ktoś powiedziałby Westerplatte.
Może tak.
Na Westerplatte.
Pamiętasz, to mnie szokuje, ale jak powiedziałem przed chwilą, niewiele rzeczy mnie zaskoczy. Pamiętasz, w twoich i moich czasach mieliśmy rodziny wielopokoleniowe. Jeżeli żył dziadek, jeżeli żyła babcia, która gdzieś tam
zahaczyła jeszcze
o coś, to ona to opowiedziała. Ona to powiedziała. Jeżeli mama i tata też mi to opowiedzieli, to ja to wiedziałem. Ja to usłyszałem w domu. Jeżeli była książka, co teraz chcę przywołać, bo to jest element, o którym chcę powiedzieć dzisiaj. Książka, po którą się nie sięga, a raczej się te książki zbiera. Posłuchaj, i to jest do państwa kieruję też te słowa. Wy nie zdajecie sobie sprawy, jakie akcje teraz są organizowane w szkole. Ja nie mogę się z tym pogodzić. Zbiera się książki. Książki, które są niepotrzebne w domu. I ja nie rozumiem, co to jest za pojęcie. Niepotrzebna książka w domu. Dla mnie książka była
świetna. Czyli uczniowie przynosili to, tak,
to, co jest niepotrzebne.
Zalegające książki.
Tak, domowe. I te książki gdzieś do kartonów. I te książki są następnie sprzedawane na aukcjach za grosze. Nie wiem, gdzie one trafiają. Oby nie na przemiał. Jest tak zwany book crossing, o którym dzisiaj mówimy, że można tę książkę wziąć, przeczytać, ale mnie przeraża rzecz oddalania się od papieru, od książki, przechodzenia w czytnik tych książek. Nie chcę tego nazywać inaczej, ja to nazywam czytnikiem książek, bądź jakiś audiobook, że ktoś mi czyta. Może jest to dobre, może ja jestem...
Chociaż audiobook jeszcze ma taki element dawnego teatru, bo jeżeli to jest... Piękna interpretacja aktorska.
Ja się nazywam dinozaurem. Ja mam wyobraźnię. Ja czytam książkę i to słyszę w głowie, że jest to różny głos.
Ale jak usłyszysz Piotra Franceskiego takiego, który wciela się w rolę...
Ja wolę Piotra Franceskiego zobaczyć na scenie i posłuchać go jako aktora odgrywającego jakąś postać. Nie potrzebuję... Ja jestem z pokolenia, któremu nie trzeba tworzyć wyobraźni, bo ta wyobraźnia jest.
Wracam do tego pytania. Brak wiedzy historycznej dzisiaj jest bardziej powszechny niż kiedy zaczynałeś jako nauczyciel.
Zdecydowanie, młody. Ponieważ to, o czym mówiliśmy przed chwilą, w domu mówiło się o faktach, o tym, o czym ktoś kiedyś przeżył, widział, doświadczył, o tym, co było na zewnątrz. Jeżeli mówimy o czasach chociażby komunistycznych, na przykład cenzurowanie informacji. Była to wolna Europa. Człowiek poszukiwał źródła informacji.
Czy im bardziej był ograniczany, tym wtedy bardziej poinformowany paradoksalnie.
I dokładnie.
I nie był przebodźcowany informacjami.
I to jest to, na co zwracasz uwagę. To przebodźcowanie. My jesteśmy bombardowani dzisiaj. Mamy przed oczyma ekran. Mamy, jeżeli ktoś czyta gazetę, jest gazeta, jest ekran telewizora, jest głośnik radia, jest wszystko. Są dalej komunikaty, które trafiają do nas z reklam, które są na przystankach. My nie mamy czasu na refleksję, na zastanowienie się, na pomyślenie. O właśnie, na coś, co pozwala nam podjąć decyzję. Coś tutaj nam gra albo też nie gra. Nam się tak jedno przykrywa drugim. I teraz wracając do twojego pytania. Jeżeli mam ich i zaczynam jakikolwiek temat, proste pytanie stawiam w klasach pierwszych. Mówimy chociażby o teoriach związanych z pochodzeniem człowieka. Wydawać by się mogło, że jak postawię te trzy hipotezy, które mówią o tym, czy człowiek powstał w sposób utworzony, jak mówimy stworzony przez Boga, czy jest to teoria kreacjonistyczna, czy ewolucyjna, czy też kosmologiczna, to z tymi dwoma problemu nie ma. Ale jak mówię o teorii kosmologicznej i wymieniam chociażby, oni tak patrzą, kosmologiczna, a co z kosmosu? Ja mówię, czytacie książki, fantastykę naukową, chociażby takiego autora z moich czasów, Ericha von Denikena.
Denikena od razu.
I to się, to tak patrzą na mnie, a pan wierzy w UFO, panie profesor? No i tu się, i to jest właśnie takie ograniczenie, a UFO, i ktoś mi jeszcze powiedział, no w takim odcinku z Indiana Jonesem to był taki statek kosmiczny. Ja nie wierzę, że ja to słyszę, ale ja już przyjmuję każdą interpretację. No bo tutaj film i reżyser działa na wyobraźnię, ale jakiejś refleksji z tego, czy to jest prawdziwe, autentyczne i czy do tego można się odnieść. Więc młodzież, która przychodzi dzisiaj, jest bezrefleksyjna czasami. A w domu mówi się coraz mniej o faktach. W domu coraz częściej mówi się o tym, co mamy na scenie politycznej. Domy są podzielone, domy są przecięte tak jak my, że jedni są za jedną opcją, drudzy za drugą. Nie wraca się do tradycji,
albo która... jest po prostu zmęczenia. Takie codziennością, zabieganiem i wtedy już w ogóle nie ma czasu na rozmowę.
Dlatego jak bieramy określone profile, a tu trzymam się klasy humanistycznej, bo jeszcze na nich mogę liczyć, bo oni coś, cokolwiek wiedzą, starają się kojarzyć, to w moich czasach szkoła podstawowa dawała rzeczywiście, jak to dzisiaj się mówi, taki background, taki
szlif.
To było. To było i to było widać. Uczeń przychodzący po ośmioklasowej szkole podstawowej. Wtedy przed reformami jakimikolwiek, czyli mówię przed tym gimnazjum, czyli przed rokiem 99, miał dużą wiedzę. I to było naprawdę dostrzegalne. Przede wszystkim potrafił pisać. Nie wiem, czy kiedyś miałeś ostatnimi czasy do czynienia z młodą osobą, która dostaje kartkę papieru i ma napisać swoją CV-kę, jak to mówi się kolokwialnie. Nie, ona, właśnie, życiorys dzisiaj, kiedyś życiorys, a dzisiaj CV-kę. I co tam pisze?
Pustka w głowie.
No właśnie.
Tak czy nie?
Tak, imię, nazwisko, może napisze datę urodzenia i dalej jest koniec.
Chociaż taką CV-kę, no już bardzo profesjonalną, stworzę w programie komputerowym.
No właśnie, i tutaj wracamy do tego, że ta bezradność nasza, bez tego urządzenia, bez podpowiedzi, która...
Rozumiem, do czego zmierzasz.
No właśnie, sprawia, że jesteśmy tak ograniczeni, tak związani z tym urządzeniem, że jeżeli zadaję pytanie im, a przynoszę kartki papieru, zwykle pracuję na papierze, teksty źródłowe, papierowe, to nie jest komputer, który im pomoże połączyć te 3, 4, 5 kartek, tylko oni mają zrobić to sami.
To jest temat, który warto pewnie poruszyć po godzinie pierwszej, w drugiej godzinie nocnych rozmów. Między innymi kwestie komputerów, sztucznej inteligencji, ale także chciałbym stanąć w obronie młodych ludzi, a mam trochę danych statystycznych i spróbuję nimi z Jarkiem Burchardem trochę poszermierzyć.